a w naszym plenerowym, słonecznym studio, które żeśmy, jak Państwo pewnie wiecie już, a ci, którzy dopiero włączyli radio, to właśnie się dowiedzą, rozstawiliśmy przed gmachem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Zasiadł Stanisław Balicki, dziennikarz Gazety Polskiej Codziennie, dodatek pomorski. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Dzień dobry, wszystko się zgadza, ale nie zgadza mi się jedna rzecz, jak to jest możliwe. Nie, to inaczej, czy już zgadza się prezydentowi Adamowiczowi ilość mieszkań, które posiada? Już się uzgodniła, czy cały czas jest tematem spekulacji?
No, nie zgadza się. Przedwczoraj była rozprawa, która miała być jedną z ostatnich. To miało być jedno z ostatnich posiedzeń sądu. Wczoraj miało być posiedzenie, na którym spodziewano się wyroku. No niestety świadkowie się pochorowali. Świadkowie z rodziny żony Pawła Adamowicza, powołani zresztą przez obie strony. Liczba mieszkań się nie zgadza. Nie zgadzają się również kwoty wysokości darowizn, które Paweł Adamowicz w miarę rozwijającego się równoległego śledztwa z postępowania skarbowego poprawia w swoich oświadczeniach. Także sytuacja wygląda w ten sposób, że 17 września, na kiedy zostały te ostatnie posiedzenia wyznaczone, po nieobecności świadków możemy się spodziewać uzgodnienia tych sum i liczb.
Czekamy. Być może kiedyś uda się ustalić, ileż to pan prezydent mieszkań posiada faktycznie. Skąd pan prezydent Gdańska tyle mieszkań ma? Jak on sam to tłumaczy, że skąd ma pieniądze na te kolejne inwestycje w nieruchomości?
No, przedziwne są te tłumaczenia. Świadkowie obrony mówią o bardzo gospodarnej matce żony pana prezydenta i ojcu żony pana prezydenta, który z wojny przywiózł walizkę pieniędzy.
I stąd się
te pieniądze
się rozpączkowały w 8, 12, 15, czy Bóg wie ile mieszkań?
No, tych mieszkań jest 5 do 7.
Oficjalnie. Ale pytanie, ile tych mieszkań jest nieoficjalnie, bo to nie jest chyba tajemnicą w Gdańsku, że przynajmniej wszyscy o tym mówią, że to, co oficjalnie pan prezydent posiada, to być może tylko ułamek tego, co faktycznie po różnych rodzinach jest rozpisane. Członkach rodzin.
Tu trudno spekulować. Te pieniądze, o których mówimy, że pochodziły z gospodarności babci, dzieci pana prezydenta i z walizki dziadka przywiezionej z wojny, w formie darowizn poszły do tych dzieci, a potem wszystko przestało się zgadzać, jeśli chodzi o inwestycje mieszkaniowe.
Wszystko. No i tutaj dochodzimy do clou rozmowy, jak to się w Gdańsku stało, że osoba mająca tak poważne problemy, żeby wylegitymować się ze swojego majątku, kolejny raz jest wybierana na prezydenta miasta.
Trudno powiedzieć, jak to jest. Wydaje się, że to jakaś taka miękka forma syndromu sztokholmskiego.
Znaczy, ze strony mieszkańców,
którzy z jednej strony nie potrafią przyjąć do wiadomości, że coś jednak jest i tak, nie tak, i to widać, a z drugiej strony stawiają na kogoś, kto jest im dobrze znany, kiedyś był. To jest taka w ogóle specyficzna forma pozyskiwania elektoratu, nazwałbym to pozyskiwaniem elektoratu na wnuczka swego czasu. Prezydent Adamowicz, prezydent Karnowski w Sopocie, prezydent Szczurek również w Gdyni byli młodymi ludźmi przed trzydziestką, gdy byli po raz pierwszy wybierani i zdobyli sympatię pokolenia ludzi, którzy dla których mogliby być wnukami. Ci ludzie, to pokolenie przeszło na kolejne pokolenie, jest pewna tradycja wybierania tego sympatycznego młodego człowieka, który tymczasem zestarzał się podczas czterech kadencji, ale jest tym naszym sympatycznym Pawłem, Jackiem, Wojtkiem.
Trochę rzeczywiście, ale to tylko dopytam ogólnie w temacie trójmiejskim, czy rzeczywiście zestawił pan z racji wieku trzech prezydentów miast tworzących Trójmiasto, czy wszystkich należy do jednego worka wrzucać, pana zdaniem?
Jeśli chodzi o ich tradycję samorządową, wydaje mi się, że tak. Jacek Karnowski i Wojciech Szczurek to jest rocznik 63, Paweł Adamowicz 65.
Ale jednak za Adamowiczem i Karnowskim toczą się i sprawy karne, i sprawy niewyjaśnione co do majątku i zarządzania. Prezydent Szczurek wydaje się być wolny od tego typu podejrzeń.
Tak, wydaje się być wolny od tego typu podejrzeń, natomiast jest to ta sama droga samorządowca, który czwartą kadencję, nie modyfikując specjalnie swojej linii, pozostaje włodarzem miasta i być może trochę w swoich koncepcjach, w swoich pomysłach na rozwój miasta zakostniał.
To jeszcze temat, na ile temu systemowi zrobienia oszukania wyborców na wnuczka pomogła lokalna prawica, na ile słabość Prawa i Sprawiedliwości czy innych partii konserwatywnych wzmocniła szanse wyborcze przez lata prezydenta Adamowicza. Jest taki element, czy to niezależnie co by tutaj Prawo i Sprawiedliwość czy inne partie prawicowe nie wyczyniały, to i tak Adamowicz by wygrywał?
Nie, tutaj jeśli chodzi o Gdańsk, jeśli chodzi o Sopot, bardziej jednak to, co zaczęło wychodzić na powierzchnię dzięki działaniom prokuratury, to ma większe znaczenie i w tym momencie jest szansa dla ugrupowań aspirujących tutaj do powiększenia swojego stanu posiadania w Radzie, do powiększenia, do być może próby przyjęcia władzy, to daje powód.
Ostatnie pytanie o kampanię Kacpra Pożyńskiego. Jak ją pan redaktor ocenia?
No to jest młody człowiek, który wypłynął na początku na działaniach takich społecznych skierowanych do niewielkich społeczności, które miały pewne problemy i zderzały się z urzędniczym bezwładem. Mamy rok po tak zwanej aferze parkingowej, gdzie wypłynął Kacper Płażyński, przygotowując mieszkańcom miejsc, w którym ten problem wypłynął, pozew przeciw działaniom firmy. Tu by trzeba opisać mechanizm całej tej afery, może nie czas na to. Chodzi o to, że mieszkańcy spotkali się z problemem, z którym nie potrafili sobie poradzić. Wtedy pojawił się młody prawnik, który im postanowił pomóc. Wcale nie było jasne, czy będzie kandydatem PiS-u na prezydenta w tym momencie. Człowiek, który dobrze się po prostu pokazał pewnym grupom jako skuteczny działacz, który potrafi pomóc.
I zobaczymy, czy ta sława kandydata PiS-u wystarczy, żeby pokonać Pawła Adamowicza, może Jarosława Wałęsę. Zobaczymy, jak te wybory się potoczą. Gościem Poranka Wnet był Stanisław Balicki, dziennikarz Gazety Polskiej Codziennie, autor dodatku pomorskiego. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za rozmowę.
Dziękuję również.
Dziękujemy jak z całego serca dziękujemy, bo mamy okazję z reguły na korytarzach sejmowych, a teraz w Gdańsku rozmawiać z Januszem Śniadkiem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, a kiedyś, jak pewnie większość z Państwa pamięta, przewodniczącym Komisji Krajowej Solidarności. Dzień dobry, panie pośle.
Dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam radiosłuchaczy. Z dzisiaj ze słonecznego Gdańska zapowiada się kolejny dzień pięknej pogody.
To prawda, uciekamy przed deszczem, gdziekolwiek nie przyjedziemy, czy to Białystok, czy Olsztyn, czy Gdańsk. Tam na początku prognozy mówią o deszczu, a potem się okazuje, że jest piękne słońce.
To jakieś sprawstwo macie tutaj.
Przypadek. To jest tylko przypadek i uśmiech. Uśmiech z góry, że możemy nadawać na zewnątrz, przed muzeum, a nie chować się gdzieś w głębi gmachu Muzeum II Wojny Światowej, które nas przyjęło. Panie pośle, wybory samorządowe, wszystko idzie dobrym torem tutaj w Gdańsku. Młody kandydat, pan zna w ogóle kandydata w Gdańsku?
No właśnie stoi nieopodal. Przepraszam, tak się stało, że tak podszedł do nas w tej chwili Kacper Płażyński, nieopodal stoi. Myślę, że to jest znakomity kandydat, że Gdańsk zasługuje na uczciwego przede wszystkim prezydenta, kompetentnego. Myślę, że tutaj walorów Kacpra nie muszę specjalnie wyliczać. Znakomita formacja rodzinna wyniesiona z domu także. Od rodziny, od ojca Macieja Parzyńskiego, więc tu jestem wyjątkowo zadowolony, że mogliśmy tak atrakcyjnego kandydata zaproponować gdańszczanom.
Chociaż nie jest to kandydat z jądra Prawa i Sprawiedliwości, nie jest to ani poseł, ani radny państwa partii. Trzeba było szukać tak daleko poza ugrupowaniem, żeby znaleźć dobrego kandydata?
Ja bym tak nie formułował tego. Jest osobą zbyt młodą, żeby móc mieć na swym koncie jakieś wielu dokonań, chociaż do Prawa i Sprawiedliwości należy już w sumie chyba parę lat by się uzbierało, także...
Chociaż chyba z przerwą po drodze. O ile dobrze pamiętam, ale to...
Nie, jest zbyt młody. Przerwa, mój Boże, niedawno dopiero skończył studia, zrobił aplikację adwokacką, ożenił się, także...
Ożenił się to całkiem na dniach, bo to kilka miesięcy temu, ale być może stanie się tak, że, a na pewno tak się stanie, że naprzeciwko Kacpra Pożyńskiego stanie syn Lecha Wałęsy, więc będzie pojedynek sławnych nazwisk.
Jest to wysoce prawdopodobne z tego, co słyszę, ale czy już przesądzone, tego nie wiem. Ale no tym bardziej myślę, że to będzie rywalizacja młodych ludzi.
Będzie rywalizacja synów legend Solidarności o kolebkę Solidarności, o Gdańsk. Pana zdaniem, co to będzie? To świadczy o związku. Czy to jest tak, że cały czas Solidarność jest taką marką, która daje w Gdańsku szansę na lepszy wynik?
Ja bym tego tak nie kojarzył, zwłaszcza, że przekonywaliśmy się nieraz, że w polityce logo Solidarności niekoniecznie jest gwarancją sukcesu. Przypomnę początki lat 90. Ale no tak się zdarza, że wielu ludzi, wielu Polaków ma gdzieś w swoich biografiach, w swoim życiorysie te epizody związania z Solidarnością i to jest naturalne. Ja bym kiedyś, Piłsudski miał powiedzenie, że tam w młodości każdy przyzwoity człowiek jest socjalistą, więc powiedziałbym dzisiaj w Polsce, że każdy przyzwoity człowiek miał kiedyś coś wspólnego z Solidarnością.
To prawda, szkoda, że tych przyzwoitych nie było więcej, to może w Polsce żyłoby się lepiej i spokojniej. Lech Wałęsa, porozmawiajmy trochę o pana poprzedniku na stanowisku przewodniczącego Solidarności. Teraz bardzo mocno włączył się w protesty przeciwko zmianom w Sądzie Najwyższym. Myśli pan, że ta pomoc Lecha Wałęsy wzmocni protestujących, czy ich osłabi?
Wie pan, ja, prawdę powiedziawszy, Solidarność właśnie z Lechem Wałęsą ma problem nie od dziś. One się zaczęły bardzo mocno, kiedy pojawiły się te oskarżenia o współpracę, pierwsza książka. I wtedy na pytania dziennikarzy odpowiadałem, tak trochę odwołując się do mądrości Biblii, która mówi, że młodzieńcy szanujcie ojców, nawet kiedy im na starość coś tam odbierze, rozum odbierze. Przepraszam, będę cytował dosłownie. Przyznam, że w tej chwili mam coraz większą trudność z tym i komentuję to raczej inaczej, że każdy z nas, każdy z Polaków egzamin Solidarności musi zdawać ciągle od nowa. Nikt nie ma patentu raz na całe życie, że tak jak prawo jazdy, nawet prawo jazdy co jakiś czas trzeba odnawiać, a jak ktoś nabroi, to tym bardziej musi iść na egzamin, a ten, tak samo egzamin Solidarności trzeba zdawać ciągle od nowa i to, że ktoś ileś razy zdawał, wcale nie znaczy, że zda po raz kolejny. Dzisiaj Lech Wałęsa absolutnie egzaminu Solidarności nie zdaje.
Dziś nie zdaje, zdanie pana posła, od kiedy Lech Wałęsa oblewa te egzaminy?
Ja bym tego tak nie stawiał. Myślę, że te problemy zaczęły się wówczas, kiedy społeczeństwo, kiedy ludzie, pracownicy w tych latach 90. było obecne w środowiskach Solidarności takie wielkie poczucie zdrady przez elity. I jeśli już bym miał wskazywać jakąś porę, to powiedziałbym, że wówczas, kiedy pracownicy, ludzie Solidarności poczuli się przez te elity, przez rządzących zdradzeni. Stąd potem ten motyw akcji wyborczej Solidarność, dokończenia rewolucji Solidarności, w jakim stopniu wraca do dzisiaj. I prawdę powiedziawszy, to ja to poczucie dokończenia rewolucji Solidarności odzyskałem w roku 2015. Kiedy to Polacy przy urnach wyborczych, tą bronią właściwą w demokracji, jaką jest karta wyborcza, zagłosowali na program Prawa i Sprawiedliwości, który jest tym dokończeniem rewolucji Solidarności.
Chociaż wielu obecnych członków Solidarności, którzy nie weszli do polityki, ale także tych, którzy weszli, a mają w sercu i w klapie znaczek Solidarności, mówią, że nie wszystko w polityce rządu idzie tak, jak my byśmy tego chcieli. Pan przewodniczący, pan poseł się uśmiecha, ale kiedy jadąc tutaj z Sopotu do Gdańska, mijaliśmy żurawie stoczni gdańskiej, które cały czas nie pracują.
Co się stanie? Pan, pewnie te żurawie, o których pan mówi, stojące nad w okolicy nieczynnych już pochylni, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek będą pracowały, ponieważ to są już stare, zużyte mechanizmy przez ileś lat nieczynne. Nie wiem, czy
są symbolem?
Czy ich uruchomienie jest możliwe.
Ale czy w ich cieniu coś się będzie dziać?
Wie pan co, ja pamiętam, to był chyba rok 2010, kiedy prezydent Komorowski w Szczecinie, wskazując na dźwigi, martwe dźwigi Stoczni Szczecińskiej, porównał je do polskie, że to jest polska statua wolności. Wie pan, to też w ogóle kuriozum. Martwe stoczniowe dźwigi, będące symbolem upadku naszego przemysłu stoczniowego, on nazywał polskimi statuami wolności. No kuriozalne, zresztą jak wiele wypowiedzi tego pana.
Albo zadziwiające. Natomiast no, pozostają martwe, mimo że jest deklaratywnie realizowany wielki program odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego, program, który jest na zakręcie, bo własność tych stoczni przechodzi trochę spod auspicjów Ministerstwa Obrony Narodowej do Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Gdzie jesteśmy w tym procesie odbudowy stoczni?
Własność, no, nadzór właścicielski, tak to sformułujmy.
Pan przewodniczący,
natomiast z całą pewnością jest w tej chwili problem, jeśli chodzi o samą Stocznię Gdańską, to tutaj są pewne rozwiązania, one w tej chwili się, że tak powiem, finalizują. Jest możliwość przejęcia przez Agencję Rozwoju Przemysłu Stoczni Gdańskiej od powiedzmy Ukraińców, tak potocznie to określmy. Jest już pewien pomysł na program produkcyjny, bo to jest warunek, bo to nie sztuka być właścicielem jakiejś firmy, ale zagwarantować jej zamówienia, produkcję, żeby jeśli nie rentowna, to przynajmniej żeby było 0+, żeby się finansowała właśnie z wykonywanych zleceń zamówień.
Fundusz Mars, fundusz inwestycyjny, który podlegał pod Polską Grupę Zbrojeniową, skupywał kolokwialnie polskie stocznie, tworząc jeden wielki system budowy statków. Tam miał też kupić Stocznię Gdańską właśnie. Czy teraz to się uda po tych zmianach w rządzie?
Wiem, że finalizowane są te rozmowy z udziałem Agencji Rozwoju Przemysłu. Jaka szczegółowo będzie konstrukcja właścicielska? Nie znam w tej chwili szczegółów, stąd nie chcę tu absolutnie mówić rzeczy, które nie muszą się okazać prawdziwe. Natomiast myślę, że tak jak wielu Polaków, absolutnie ja, no wywodzący się z przemysłu stoczniowego, gorąco sekunduję czy żeruję tym rozwiązaniom. Natomiast jest kwestia także innych stoczni i tutaj wierzę, że w końcu ten program ropaksów tak zwanych, tych promów pasażersko-samochodowych w końcu no, ujrzy światło dzienne, zacznie być realizowany, będąc tym motorem napędowym naszego przemysłu okrętowego.
Kończąc temat przemysłu okrętowego, pana posła zdaniem, to jest ten kierunek, żeby wszystkie te stocznie od Szczecina aż do Gdańska miały jakiś jeden wspólny nadzór właścicielski, żeby produkowały wspólnie te promy, sekcja części płaskich w Gdańsku, spawanie gdzieś tam po drodze, montaż w Szczecinie.
Wie pan, ja bym nie stawiał jako warunku tych takich zmian organizacyjnych, bo powiem tak, jak się dobierze sensowne grono ludzi, to nawet w nie najlepszych strukturach będą w stanie zrobić coś sensownego, dobrego. Natomiast na odwrót niekoniecznie. Jak będzie brakowało tego pomysłu, to żadne rozwiązania organizacyjne sprawy nie załatwią.
Handel w niedzielę. Ustawa została przyjęta. Tam było takie trochę oczekiwanie, ale udało się także przy współudziale pana posła, by przeprowadzić ten projekt. No i już się pojawiły elementy omijania zakazu. Pan przewodniczący, pan poseł powiedział, że nie ma co robić, bo wszelkie próby omijania zakazu handlu w niedzielę będą dławione albo przez inspekcję pracy, wykrywane i będą kary, albo na poziomie ustawy i nowelizacji szybko państwo to zablokujecie. Jak wygląda monitoring zakazu handlu w niedzielę po kilku miesiącach jego trwania?
Więc ja przede wszystkim chciałbym się odnieść do jakby odbioru społecznego. Do mnie, przynajmniej z różnych stron, nie docierają jakieś specjalne negatywne sygnały od społeczeństwa. Owszem, ciągle jeszcze lobbyści sklepów wielkopowierzchniowych czy totalna opozycja próbuje to troszkę jeszcze gdzieś tam atakować, ale nawet to właśnie to, że nawet totalna opozycja zeszła już z tego frontu, pokazuje, że sami ocenili, że tam nie ma zbyt wiele do ugrania. Było już takie spotkanie konsultacyjne pod koniec czerwca, gdzie te wszystkie środowiska bardzo aktywne przy, no najpierw tworzeniu, to był projekt obywatelski, przypomnę, współpracowały z tym środowiskiem no, różne organizacje handlu i usług. Było więc, tak jak mówię, takie duże spotkanie konsultacyjne pod koniec czerwca. Tam nam wychodzą z tego dwie rzeczy, czy dwie kwestie, dwa problemy. Pierwsza to jest definicja doby pracowniczej, gdzie są takie sieci, które troszkę nadużywają jakby sytuacji.
Czyli, że
każą
pracujemy
pracownikom
więcej w
pracować
sobotę?
Do późna w sobotę i wcześniej, krótko po północy, przychodzić do pracy z niedzieli na poniedziałek. Otóż no, nie mamy jeszcze rozeznania co do skali tego zjawiska, ale indywidualnie takie rzeczy występują. To jest problem pierwszy.
Reforma prawa pracy jest możliwa w związku z...
Problem drugi to jest kwestia nadużyć Biedronek. Że tam no, pewną nawet instrukcją czy informacją rozsyłaną przez kierownictwo tych sieci Biedronki próbują oddawać pocztę. Tymczasem, gdy, jeśli dobrze pamiętam, to jest chyba punkt siódmy artykułu tak, szóstego.
I chyba mówiąc, sklepy Żabka też chciały.
Żabka, przepraszam, nie Biedronki, a Żabki. Tak, Żabki. No rzadko chodzę do którejkolwiek z tych sieci, stąd ta omyłka. Przepraszam najmocniej, absolutnie.
Chodzi
o Żabki. Zresztą był na przedstawiciel tej sieci na tym spotkaniu i duża część tego była poświęcona pewnej polemice z nim, wyjaśnianiu, że z racji świadczenia usług pocztowych zwolnione są tylko placówki, które powstały w ogóle na mocy ustawy prawo pocztowe. No, nikt nie opowie, że...
Czyli tutaj
jest to ewidentnie nadużycie, nieuczciwa konkurencja.
Sieć sklepów Żabka nie otworzy swoich podwojów, dlatego że
jest,
są pocztą.
Jest to pretekst, który będzie rozstrzygany w sądach. Jest bardzo dużo spraw kierowanych do sądów. W ogóle generalnie około 150, dalszych 50 spraw. Przy czym to nie tylko dotycząca Żabek są kierowane do sądu. Natomiast tylko około 7% w 16 tysiącach kontroli, które były przeprowadzone do końca maja, tylko w około 7% stwierdzono nieprawidłowości, nałożono grzywny. No, zupełnie w jednostkowych, poważniejszych sprawach są nakierowane do sądu. Z całą pewnością w sprawie tych Żabek to będą sprawy rozstrzygane w sądach.
To ja wrócę do pytania, o które pan poseł pominął, czyli nowelizacja kodeksu pracy w ramach tego wydłużania etatów w sobotę wieczorem przez część sklepów.
Czy tu... Nie wykluczamy tego, natomiast jest to sprawa no przynajmniej złożona albo bardzo trudna, bo byłoby to zmiana dotycząca definicji doby pracowniczej, która jest w kodeksie pracy i dotyczy wszystkich bez wyjątka pracowników, a tutaj pod kątem handlu chcielibyśmy tę definicję zmieniać. To jest bardzo poważny problem prawny. Nie wiem, czy się na to zdecydujemy, czy skala problemu jest tak duża, żeby to uzasadniała.
Czyli harmonogram dochodzenia do wszystkich wolnych niedziel od handlu, poza tymi wyjątkami, które będą na stałe wpisane w nasz kalendarz, tak, jest utrzymany?
Już absolutnie tu się nic nie zmienia. W tym roku, przypomnę, do końca roku pierwsza i ostatnia niedziela, w przyszłym roku już tylko ostatnia jest niedziela, handlowo. A w roku 20 już 7 wskazanych, mogę je wyliczyć, 7 niedziel w roku.
Jedna przed świętami Wielkiej Nocy, dwie przed
Bożym Narodzeniem.
I jeszcze
i ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia
będą dostępne dla handlu od 2020 roku, a reszta będzie wolna dla pracowników i także wolna od potrzeby konsumpcji, tak, dla kupujących. Reforma urzędów pracy to jest temat, który coraz częściej się pojawia w pytaniach do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kukiz 15 nawet chce likwidacji tych urzędów, powiatowych urzędów pracy. Mamy rynek pracownika. Czy pan poseł, także jako były przewodniczący Solidarności, widziałby potrzebę dużej reformy naszego państwowego zabezpieczenia przed bezrobociem?
Ja, prawdę powiedziawszy, to jako w tamtym czasie już wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Solidarności, pamiętam nasze pewne sprzeciwy, nie chcę mówić protesty, ale duży opór przed przyporządkowywaniem urzędów pracy samorządom. Oto w ramach tej reformy administracyjnej, którą przy zmianie podziału administracyjnego kraju przeprowadzaliśmy, to wtedy nastąpiło i wówczas mieliśmy to przeczucie, to z tym, co się stało, że to będzie dość różnie wyglądało w zależności od regionu kraju, od powagi czy siły samorządów. Są rejony biedniejsze, bardziej zamożne. Powiem tak, w rejonach tych biedniejszych te urzędy pracy są tym bardziej potrzebne, bo tam jest bywa większe bezrobocie i tak dalej. Tak, w każdym razie to pewne zróżnicowanie usprawiedliwiałoby potrzeby. Ale myślę, że dzisiaj główny motywem powodującym dyskusję na tym jest w ogóle spadające bezrobocie. Są rejony kraju, w którym można mówić, że to bezrobocie jest jakby czysto już naturalne, symboliczne. Stąd celowość funkcjonowania.
I tutaj duża reforma to jest jedno pytanie, czy już potrzebujemy tych urzędów pracy w takiej formie, które tylko dawały zasiłki, czy trzeba je reformować, może bardziej je komercjalizować.
Wie pan, ja absolutnie w tej chwili nie chcę siać niepokoju wśród osób korzystających z tych urzędów, że jest już jakiś namysł nad tym. Z całą pewnością to jest jedna rzecz, nad którą się będzie trzeba pochylić. Powiem też jakby z natury pewnych tych cykli wyborczych. Z całą pewnością w tej kadencji Sejmu nie będziemy się tą sprawą zajmować. Nie wykluczam, że w kolejnej, jeśli wyborcy dadzą nam taką szansę.
Jeśli będzie taka sama większość jak obecnie, ostatni temat, imigracja. Być może w tej kadencji nie zostanie przyjęty taki program, ale trwają intensywne prace pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju nad polską polityką migracyjną. Te założenia, które przedstawiło ministerstwo na wiosnę tego roku, podkreśla, że będziemy dawać duże ułatwienia dla sprowadzania pracowników już nie tylko z republik postsowieckich, ale także z takich krajów jak Wietnam, jak Filipiny, krajów dalekowschodnich, jak pan jako były przewodniczący Solidarności patrzy na takie działania rządu, które jednak uderzają w nasz rynek pracy.
Chyba uderzają, bym nie używał tego sformułowania. Owszem, no, rodzą pewne problemy, dylematy. Powiem tak, to byłoby problemem właśnie wówczas, gdyby to się dokonywało na zasadzie nieuczciwej konkurencji, czyli zaniżania pewnych standardów. I tutaj od lat Solidarność niezmiennie stawia tą sprawę, że proszę bardzo, napływ czy obecność na naszym rynku różnych pracowników jak najbardziej, ale pod warunkiem, że nie będziemy mieli nieuczciwej konkurencji, czyli zaniżania standardów pracy. Jeśli będą przestrzegane nasze polskie standardy pracy, płace minimalne, umowy o pracę i tak dalej, to ta formuła jest dopuszczalna absolutnie.
A spokój społeczny nie niepokoi pana posła jako polityka? No, w Gdańsku to może mnie widać, ale na ulicach Warszawy przecież pan poseł widzi, że imigrantów jest coraz więcej i w zasadzie już Warszawa coraz mocniej przypomina stolice zachodnioeuropejskie, które mają z tym problem potem.
Wie pan, ja tutaj byłbym jednak wstrzemięźliwy i ostrożny odwoływaniem się do obecności różnych osób na ulicach, żeby nie spotkać się z zarzutem ksenofobii czy jakichś tego typu oskarżeń. Sądzę, że absolutnie kwestia obecności i pracy na polskim rynku pracy innych pracowników powinna wynikać z przestrzegania pewnych standardów, zasad uczciwej konkurencji i to jest właściwie kryterium.
Kto wygra wybory w Gdańsku samorządowe?
Ja gorąco trzymam kciuki i robię wszystko, żeby to był znakomity kandydat Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński.
Nie było zaskoczenia przy tym pytaniu. W odpowiedzi Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były przewodniczący Solidarności, był gościem Poranka Wnet i teraz biegnie do Gdyni,
na żeby komisję wziąć sejmową.
Na komisję sejmową wyjazdową.
Pozdrawiam radiosłuchaczy z nad słonecznego Bałtyku dzisiaj wyjątkowo.
Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.